Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem. A moim gościem jest dzisiaj Igor Megger. Witam cię.
Witam.
Rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach o Ukrainie, no bo dzisiaj wszyscy rozmawiamy o Ukrainie i o wojnie, a dzisiaj szczególna perspektywa Polaków na Ukrainie, których jest bardzo wielu i są także bardzo aktywni. Ty działasz w Towarzystwie Miłośników tak. Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Współpracujesz także z dominikankami z Czortkowa. Skąd tak. wywodzi się twoja rodzina? Zgadza Posłuchajmy się. Siostry Marceliny z Czortkowa.
Kochani, dary przez nas idą, przez was i przez nas pójdą na pierwszą linię frontu i dla chłopców, którzy w kolejnej mobilizacji będą powoływani do walki z wrogiem. I w ich imieniu, w naszym imieniu ogromne podziękowania dla księdza Radka, dla wolontariuszy. Dzięki waszym zakupom, darom oni zbierali dobre dzieła, dobre uczynki. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
W ichniu imieniu, w imieniu wojaków, ja wam szczero wdzięczny za waszą pomoc, wszystko resztę skażą i w pismowej formie napiszą wojaki.
Dziękuję bardzo. Niech służy i oby się przydało, ale oby jak najkrócej się przydawało, żeby chłopaki mogli wrócić do domu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Czortków to niewielkie miasteczko w Tarnopolskim. Jak ty zająłeś się tą działalnością kresową? Nie jesteś przedwojennym kombatantem. Jak to było i skąd twoje zainteresowania tymi sprawami?
Moja rodzina pochodzi od strony matki z Czortkowa. To jest miejscowość w województwie, byłym w województwie tarnopolskim. Drugie największe miasto powiatowe. Przed wojną liczyło 20 tysięcy mieszkańców. To dużo, jak na tamte tereny. I tam był silny garnizon KOP-u. Tam było dowództwo brygady KOP Podole. Nawet
Korpus Ochrony Pogranicza.
Tak. Nawet w pewnym czasie dowodził tam późniejszy generał Grot Rowecki. Słynny dowódca AK. Główny komendant, który zresztą został potem zabity przez Niemców w Sachsenhausen. No dlatego to było takie silne, patriotyczne miasto. Do tego stopnia, że w 1940 roku wybuchło tam jedyne powstanie przeciwko Sowietom w Czortkowie, które zrobili harcerze. To jest do dzisiaj niezbadane, kto był prawdziwym inspiratorem tego. Bo są poszlaki, że to jednak mogło NKWD prokurować, żeby tych Polaków wyłapać. No w każdym razie wielu tych chłopców zginęło. Później wyroki sądowe zapadły wysokie, dużo wyroków śmierci. Natomiast moja rodzina, mój pradziadek był żołnierzem KOP-u, podoficerem. W 1939 roku walczył na froncie zachodnim z Niemcami w kampanii wrześniowej. A w 1945 roku został zmobilizowany do drugiej armii. I szlakiem bojowym przez Odrę, Nysę Łużycką i czeską Pragę trafił do Poznania, gdzie ja się później już urodziłem.
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich ma główną siedzibę we Wrocławiu, tak?
Tak, natomiast się.
No bo tam z Kresów najwięcej ludzi. Jak to jest z tym waszym wspieraniem Polaków na Ukrainie? Jak działa w ogóle towarzystwo w tej chwili? Wiadomo, że tych starszych, którzy rodzili się we Lwowie, był pan Jan Martini, lwowiak, w wywiadzie z chuliganem jest już coraz mniej. Tutaj słyszeliśmy siostrę Marcelinę, która mówiła o młodzieży z diecezji siedleckiej, która przygotowywała akcję Ubierz Żołnierza Ukraińskiego. A jak wygląda na co dzień wasza pomoc dla Polaków na Ukrainie?
Nasz oddział, bo jesteśmy, tak jak powiedziałeś, oddziałem zarządu we Wrocławiu. Takich oddziałów jest po prawie 70 na terenie kraju. Od powstania w 1989 roku jedną z głównych naszych działań jest pomoc Polakom na wschodzie. Głównie kierujemy pomoc do Lwowa, do Polaków we Lwowie, których znamy nawet osobiście, według także imiennych list, a pomoc naszą opieramy na Kościele katolickim. I w kościołach katolickich mamy później bazy z darami, które są wydawane. Dary zbieramy w Poznaniu, najczęściej w marketach, ale także ludzie przynoszą do naszej siedziby. Oprócz Lwowa przekazujemy dary do miejscowości pod Lwowem, do miejscowości Szczerzec, gdzie urodził się generał Maczek, a także wozimy do Brzeżan oraz w tym roku nawiązaliśmy kontakt właśnie z Czortkowem i z siostrami dominikankami, które ten Dom Polski tam prowadzą i także finansowo i poprzez nagłaśnianie tej sprawy chcemy im pomóc.
Tyle lat jak się poszło ze Lwowa, tam i nazad przebiegło się świat, ale Lwów człowiek w sercu zachował, ale zawsze wspominam go rad. Choć u nas we Lwowie wieży Eiffla nie było, ale fajno się żyło, no nie? Choć u nas we Lwowie telewizji nie znali, ale klawo śpiewali, no nie? Człowiek w dzień miał swą pracę, w nocy kulał na spacer i z księżycem balakał, no nie? I nie znajdziesz na świecie takich nocy i dni, jakie były we Lwowi, no nie?
Organizujecie także akcje takie jak Dni Lwowa w Poznaniu, Serce dla Lwowa. Przypominacie o tym, co było ważną częścią kultury polskiej, ważną częścią naszej tożsamości. Opowiedz coś o tym.
Tak, te wszystkie działania, naprawdę jest ich sporo, bo są i wystawy na temat i historii Kresów, ale także postaci z Kresów, które działały tu w Poznaniu. Przykładowo w zeszłym roku była taka wystawa o profesorze Cyprianie, prawniku, który był lwowianinem i działał tu w Poznaniu. Był prokuratorem w procesach norymberskich, także był naprawdę ważną osobistością. Inne działania. Teraz dbamy o grób profesora Ochanowicza, innego prawnika. Grób był przeznaczony nawet do likwidacji. Udało nam się ten grób zabezpieczyć. Piknik lwowski, Dni Lwowa, to jest impreza plenerowa, muzyczna, koncerty. No, oprócz tego jeszcze wykłady, a także, co ważne, działalność wydawnicza, gdyż wiemy, że naszych członków niestety ubywa, niestety ich wiedza może pójść w zapomnienie i wydajemy najróżniejsze broszury, wydawnictwa, książki opisujące tamte tereny, ziemia, wspomnienia. W tym roku dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i z Urzędu Miasta wydamy książkę Wysiedlenie zwane repatriacją, wspomnienia naszych członków z drogi na zachód w 1945 roku.
Głosy Podolan, tak nazywa się czasopismo, którego jesteś redaktorem naczelnym. Czym zajmujecie się na jego łamach?
Głosy Podolan są kwartalnikiem, opisują tylko i wyłącznie byłe województwo tarnopolskie. Historie, osoby pochodzące z nich i sprawy bieżące. I jest bardzo duże zainteresowanie tym tematem, szczególnie nawet wśród osób młodszych, a fakt, że znajdują się na Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej w PDF-ie w wersji bezpłatnej, dochodzą one do nieograniczonej ilości osób i każdy chętny może w każdej chwili się z tym zapoznać.
Widzieliśmy wypowiedź siostry Marceliny, taką bardzo zdecydowaną. Podobne są wypowiedzi polskich księży. Księży z Kijowa, z wielu innych miast wspierających wprost. Tu jest mowa żołnierzy ukraińskich, to znaczy w tej sytuacji wszyscy jesteśmy po po ich stronie. Polska zdecydowanie działa w tych sprawach. Mieliśmy sprawę Paulinów z Mariupola, którym udało się wydostać z tego najgorszego piekła. Jakie są twoje informacje o losach Polaków na Ukrainie?
Sytuacja Polaków już przed tą wojną była ciężka, gdyż no ci Polacy, którzy tam zostali, przeważnie są no w tej grupie najbiedniejszego społeczeństwa. No przez braki w zaopatrzeniu i to wszystko się pogorszyło. Wiele osób wyjechało do Polski, gdyż ma tutaj rodziny, ale dużo także tam zostało. Nie mówi się tam dużo na ten temat, więc te informacje też nie wiemy, jak to wygląda centralnie. No oczywiście pomoc dochodzi i z Polski także do tych osób. Dużo właśnie z oddolnych towarzystw, które czy kręgów osób, które pochodziły z danej miejscowości i tam pomagają. Na przykład w Kanadzie jest spora grupa osób z Zaleszczyk i wiem, że skierowała specjalną pomoc dla Polaków, ale nie tylko dla Polaków, dla mieszkańców Zaleszczyk. Najwięcej Polaków natomiast jest obecnie, oprócz Lwowa, za naszą przedwojenną jeszcze granicą, w Żytomierzu, w Grudku Podolskim. I tam jest zagrożenie, co będzie z tymi ludźmi dalej, bo Żytomierz jest dosyć mocno bombardowany z tego, co podają komunikaty.
To są miasta, do których przede wszystkim Lwów trafiają Ukraińcy ze wschodniej Ukrainy. Dla nich to jest, mimo tych bombardowań, to jest miejsce w miarę bezpieczne, tak?
Tak, tak, tak. Bardzo dużo uchodźców wojennych właśnie trafia do Lwowa. No, Lwów jest miastem dużym, bo jest ponad milionowym w obecnej chwili. Do tego są dzielnice, tak jak wkoło Poznania, Obrzeża. Także no, jest gdzie tych ludzi lokować. Natomiast jest jedno wielkie zagrożenie. Co będzie, jak zaczną Lwów bombardować? Tam jest naprawdę masa zabytków. To jest miasto wpisane, stare miasto na listę UNESCO. I naprawdę jest wielka niewiadoma, co dalej też będzie z tymi zabytkami. Wiem, że Poznań się zaoferował, że część tych zabytków przechowa, ale jak dalej sprawy się potoczyły, to nie wiem.
Ognistym rykiem będą mordować, palić i grabić. Dziecko się pyta, czemuś mnie zabił. Azja puka do Europy bram, cesarz się z carem dogadał tam. Z neoimperium przepełniają byt, czy świat ma zginąć w szaleństwie tym. Siebie nas, lecz kiedy wróg stoi u bram, kozaku jednak nie jesteś sam.
Mówi mówiłeś o Korpusie Ochrony Pogranicza, tak, to troszkę historia się powtarza, bo KOP jak powstawał, to była odpowiedź na coś w rodzaju, byśmy powiedzieli współczesnym językiem, wojny hybrydowej przeciwko Polsce.
Na bolszewicką dywersję, przecież w latach 20. to bolszewicy byli tak nawet bezczelni, że całe zagony konne wysyłali, tutaj rabowali, mordowali policjantów. No i żeby to zatrzymać, powstał KOP. Nawet miał swoje eskadry lotnicze. Szkolnictwo się przy KOP-ie tworzyło, domy kultury. To jest naprawdę wielkie dzieło to było. I można nawet porównać te wojska obrony terytorialnej trochę do tych działań.
No właśnie, jesteś z młodego pokolenia. Wojska Obrony Terytorialnej, było w wywiadzie z chuliganem czterech żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej, które opowiadały o tym zaangażowaniu głównie młodych Polaków w tą działalność. Poszczególne brygady Wojsk Obrony Terytorialnej mają patronów związanych z terenem, w których funkcjonują, ale o wielkich tradycjach patriotycznych. Jak ty to widzisz?
To jest, oprócz tych zadań, które mają służyć na granicy, to także ma oczywiście wielkie, wielkie znaczenie patriotyczne, że młodzież dowiaduje się wielu rzeczy, ale i także zapomniane postacie z przeszłości są przypominane. Dzięki jednemu panu z Wrocławia jedna z takich brygad terytorialnych dostała imię pułkownika Nakoniecznikowa, który był właśnie w Czortkowie, był wicedowódcą KOP-u, a potem był szefem krakowskiego AK i był więźniem potem wieloletnim bezpieki.
Jak twoim zdaniem dotrzeć do młodych ludzi z prawdą o tym wszystkim? Wiadomo, że w tych latach ostatnich te tradycje patriotyczne różnymi kanałami, od nauki historii po rap, hip-hop, docierały do młodych ludzi. No dzisiaj w reakcji na rządy PiS-u po wielu latach tych rządów, to naturalne, że powstaje jakaś tam kontestacja młodzieżowa. Mamy te julki tak zwane, ale jakby przyczółki są zachowane. Jak to wygląda i jakimi kanałami ty byś to realizował?
Najlepiej do młodzieży trafić im pokazując. Czy to chodząc po szkołach i takie lekcje prowadząc, czy robić tak, jak właśnie robimy festyny najróżniejsze i wtedy można pokazać. Widzę, że bardzo dużą popularnością cieszą się wszelkie festyny militarne, które są w naszym mieście organizowane i bardzo duży jest w nich udział młodzieży.
Dzisiaj Polacy oblegają strzelnice kilkunastokrotnie według tego, co słyszymy, wzrosło zainteresowanie tym. Wracamy do nie tej świadomości, która dominowała w III Rzeczpospolitej, tylko wracamy do myślenia o Polsce w takich kategoriach. Co o tym myślisz?
To też jest bardzo dobre, że młodzież i nie tylko na te, że wraca po prostu ta obrona cywilna, żeby w razie zagrożenia, bo to jest nie tylko strzelectwo, taka obrona cywilna, to także jest udzielanie pierwszej pomocy. To też jest bardzo ważne. W szkołach to jest wielu zaniedbywane. Potem jak udzielić jakiejś pomocy w przypadku nalotu. Zawsze się śmiano, że w Poznaniu tam po co jakieś schrony, po co to, po co to. Sytuacja światowa pokazuje, że wcale to nie jest głupie o to dbać i to konserwować, bo nigdy nie wiadomo, co może się przydarzyć. No w naszym mieście, gdyby przyszło do takich bombardowań, jak teraz jest bombardowani Kijów czy Charków, no to ja nie wiem, gdzie byśmy się pochowali, czy na Cytadeli, czy gdzieś pod Kaponierą, no ale to nie ma tego, nie ma tej infrastruktury.
To jest na pewno apel do rządu, żeby to robić. Tradycja takich młodzieżowych działań paramilitarnych jest w Polsce duża. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, był jego przedstawiciel też w wywiadzie z chuliganem. Wspomniałeś o organizacjach strzeleckich. Byli rekonstruktorzy w ostatnich latach i tego jest sporo. Jak ty widzisz te działania?
No jest tego sporo i widzę, że to dalej się cieszy, że to nie był słomiany ogień, że ktoś tylko przez rok to było. No dobrze, że to się odbywa, no i powinno to być w jakimś stopniu także finansowane, bo zdaję sobie bardzo dobrze sprawę, że ci wszyscy ludzie, którzy to robią to społecznie.
Przez pewien czas było wyłącznie społecznie, no dzisiaj troszkę tego wsparcia już jest. Świadomość prowadzenia tej polityki państw międzymorza, to znaczy, że będąc pomiędzy Rosją a Niemcami, tak, musimy mimo przeróżnych barier i różnych zaszłości historycznych, że musimy współpracować. Dzisiaj wydaje się to takie zrozumiałe nawet dla zwykłych ludzi na ulicy, to znaczy, że musimy wspólnie działać. W jaki sposób, jak ty to widzisz?
Działać z Ukraińcami? O tym pytasz?
Także z Ukraińcami, no, również z Węgrami, również z Czechami, również z Rumunami.
Powinny w te państwa mówić jednym głosem. Bo tylko jeżeli będą mówić jednym głosem, to wtedy będą silne. No tutaj jest bardzo budujące, że tutaj nasz kraj i kraje sąsiednie bardzo wspomogły Ukrainę, bo to bez tej pomocy nie wiadomo, jakby to wyglądało. No ale jest też niestety przykre, że niektóre państwa Europy Zachodniej się dosyć mocno z tej pomocy wyłamują w imię swoich interesów z Rosją.
W Polsce zarzucano w tym czasie, że my nie spełniamy jakichś wartości europejskich, jakichś kryteriów europejskich. Jeśli spojrzymy na to, co jest chociażby zapisane w dokumentach Unii Europejskiej na temat praw człowieka, no to w tym momencie można by powiedzieć, że no Niemcy i Francja chyba jednak łamią wartości europejskie, sabotując tą pomoc.
No teraz już dla Francji w krótkim tempie może się to tam na szczytach władzy zmienić. Zobaczymy w niedzielę, jak wyborcy do tego podejdą.
Jest sytuacja we Francji, jest też sytuacja w Niemczech, gdzie 60% Niemców domaga się od rządu bardziej zdecydowanych działań w sprawie Ukrainy. Jednocześnie establishment polityczny niemiecki robi cały czas to, co robi.
Niemcy od stuleci są bardzo silnie związani z Rosją i nie łudźmy się, że to nagle jakoś się odmieni wielce. Dziwię się, bo jednak no, Ukrainę bardzo Niemcy mocno finansowali te wszystkie ich działania, no i tutaj nastąpiło całkowite od nich odwrócenie.
W poniedziałek stałem na przystanku koło BP i przechodziły kobiety z Ukrainy, prowadziły wózki z dziećmi. I była też jedna bez dziecka, która została w tyle za nimi i robiła zdjęcie mojego kościoła, długo ustawiała kadr. Tak jak ustawia się kadr katedry Notre Dame albo Sacré-Cœur. A potem jeszcze sprawdziła, czy dobrze wyszedł. I biegła krzycząc, poczekajcie. I biegła krzycząc, poczekajcie. Trąbię co chwila w chustkę, chory, zdechły, zmięty, zmielony, zmylony, mam nos, jakby pobiły mi jakieś męty z dzielni i głos z czeluści, jakby czeluście jakieś były we mnie. I głos z czeluści.
Porozmawiajmy jeszcze troszkę o Lwowie, tak, o tym duchowym znaczeniu Lwowa. No ja jestem wielkim zwolennikiem Mariana Hemara i tego, co on tworzył. Jesteśmy w rozgłośni Radia Poznań, ale przed wojną Wesoła Lwowska Fala to było coś, co ludzie znikali z ulic.
Znikali z ulic, a jak potem jak Matysiaków nadawali w latach 50. Tak jak była Lwowska Fala, to wszyscy z ulic uciekali. No, wielokulturowość Lwowa, bo to było miasto naprawdę wielokulturowe, to nie byli tylko Polacy i Ukraińcy, to byli także Żydzi. Właśnie Hemar był pochodzenia żydowskiego, a wielki polski patriota. Byli Niemcy, byli Ormianie, którzy mieli swoją katedrę i arcybiskupa Józefa Teodorowicza, który także był wielkim polskim patriotą do tego stopnia, że po jego śmierci w latach 30. ogłoszono w Polsce żałobę narodową. I ta wielokulturowość pozwoliła stworzyć w tym mieście piękne rzeczy, już nie mówiąc o zabytkach, ale także o kulturę, która rzutowała. Kiedy Polska odzyskała w 18 roku niepodległość, powstał Uniwersytet Poznański, który no, kadry nie miał. tylu, bo my byli tylko nauczyciele szczebla gimnazjalnego w Poznaniu. I wtedy wiele Lwowian, profesorów stworzyło Uniwersytet Poznański. Można powiedzieć śmiało, że Uniwersytet Poznański został stworzony przez Lwowian. Takie nazwiska jak profesor Radziukiewicz, filozof, jak wspomnieni przeze mną już profesorowie, prawnicy Cyprian Jochanowicz, jak lekarze później, którzy przyjechali jeszcze po II wojnie światowej, jak profesor Kiersz, profesor Walter. Kogo by można wymienić jeszcze? Po II wojnie światowej przyjechał do Poznania ostatni prorektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, profesor Zielhofer, geograf, który zastąpił zamordowanego przez Niemców profesora Pawłowskiego, który zresztą także kończył Uniwersytet Jana Kazimierza. Na kilkunastu rektorów Uniwersytetu Poznańskiego, bo co rok czy co dwa lata się zmieniali przed wojną, 2/3 kończyło Lwowski Uniwersytet. Także te związki Poznania ze Lwowem są naprawdę silne.
Lwów był miastem specyficznym także pod tym względem, że tam wychodziło 7 czy 8 dzienników, gazet, tak? Wyobraźmy sobie, jaki musiał być ten potencjał, jak ludzie bardzo mieli potrzebę czytania, tak? Specyfika lwowska, ta ulica lwowska, gdzie i profesor i Batiar są trochę za pan brat, tak? To jest taka opowieść o czymś, co powinno być w naszych głowach.
Tak, to jest naprawdę warte wspomnienia, przypominania, mimo że już minęło prawie 80 lat od końca wojny, ale to jest, powinno być nadal w społeczeństwie żywe, bo naprawdę wiele zacnych postaci, no i wiele osób oddało życie za tamte tereny. Tutaj z Poznania przecież Poznań bardzo tutaj wspomógł obronę Lwowa, oddziały poznańskie, także w 20 roku z bolszewikami. Także to jest warte przypomnienia także dla młodzieży, że nawet takie dzieciaszki jak słynne Orlęta Lwowskie poświęciły swoje młode życie dla ojczyzny.
Mówimy o nastolatkach, mówimy tak. o naprawdę...
Najmłodszy miał 8 lat.
To były rzeczy niewyobrażalne. Jest też tradycja nauki lwowskiej. Stefan Banach, matematyk, wielki oryginał, bo to, żeby on napisał jakąś, znaczy miał formalnie zatwierdzoną pracę naukową, to trzeba go było zaciągnąć do uniwersytetu pod pretekstem, żeby on się wypowiedział i to uznano za jego pracę. Czyli jak dzisiaj patrzymy na to, co się nazywa polską inteligencją, to jest takie strasznie establishmentowe, to znaczy mamy takie podejście, jak ja już robię karierę naukową, to jestem czymś lepszym od innych. A tamto knajpa, w której siedział Stefan Banach i inni matematycy, szkocka, w której oni na tych skrawkach papieru albo na stole zapisywali te wzory, to jest troszkę inny świat, który warto, żeby dzisiaj też do naszej świadomości trafił. Tak,
tak, tak. Tak. No, trzeba przypominać na ten temat i my jako towarzystwo staramy się przypomnieć o matematykach. Naszym pierwszym prezesem był profesor Aleksiewicz, matematyk, współpracownik Banacha. Tak samo był profesor Orlicz. No i zmarły, ja teraz w Poznaniu w zeszłym roku zmarł ostatni lwowski matematyk w wieku blisko 100 lat, profesor Jerzy Albrecht. Także tutaj można powiedzieć, że ta lwowska matematyka zakończyła się w Poznaniu.
Nocą majową w tych lwowskich ogrodach szumiało, wolało lwowskiego studenta. Śpiewało o burzach, podróżach, przygodach po świecie dalekim, gdzie droga wytknięta przez miasta i kraje, i gaje oliwne, przez morza i lądy w zieleni i w słońcu. Tak w lwowskich ogrodach śpiewało. A w końcu, ach, jakie to dziwne. Z wszystkich marzeń, co nienasycenie, w sercu kwitły i lęgły się w głowie, pozostało to jedno marzenie, aby kiedyś umierać we Lwowie. By się głębią otwarły tajemną, gdy już wszystkie się skończą podróże, lwowska ziemia na dole pode mną, lwowskie niebo nade mną na górze.
Poeta Józef Łobodowski, zwolennik pojednania polsko-ukraińskiego przed wojną, pisał o tym, że jeśli przegrywa Ukraina i Polska przegrywa, to bardzo często po prostu jest to wspólnota naszych losów, że źródła tych naszych konfliktów, oprócz tego, że konflikty w naturalny sposób wybuchają, często bywają dziełem agentury rosyjskiej. Odpowiedzią na to był w jakimś stopniu ruch prometejski. Jak ty na to patrzysz?
W społeczeństwie jest niechęć do narodu ukraińskiego z powodu Bandery i UPA. To najwięcej rzutuje na narodzie ukraińskim. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, powstała za pieniądze prawdopodobnie niemieckie. Była finansowana już od lat 30. Polski rząd w stronę Ukraińców przed wojną wykonywał naprawdę gesty pojednawcze. Naprawdę dużo. Mieli swoich przedstawicieli w parlamencie, swoich posłów. Niestety część społeczeństwa ukraińskiego i tych intelektualistów uznała, że musi być niepodległe państwo ukraińskie, obojętnie jakimi metodami do tego się dojdzie. Także metodami terrorystycznymi. I zamordowano przyjaciela Ukraińców i osobę, która chciała się z nimi pojednać. Tadeusza Hołówkę, który został zastrzelony w truskawcu w senatorium. Zastrzelono ministra spraw wewnętrznych Pierackiego na ulicy Foksal we Warszawie. Wybuch wojny przerwał te działania. Nie wiadomo, w jakim kierunku by to poszło.
Spory o te zbrodnie, zarówno Hołówki, jak i Pierackiego, na ile to był OUN, na ile to była agentura rosyjska. Tak to jedno z drugim, sowiecka właściwie w tym czasie.
No tutaj akurat jest bez dyskusji, że jednak OUN to zrobił. Sprawcy uciekli do Niemiec, gdzie dostali azyl. Nie wszyscy zostali wydani. No, polskie sądy wydały na nich wyrok śmierci. Tych wyroków nie wykonano. Jeszcze krótko przed wybuchem wojny już zaczęły się zamachy bombowe, bo na jednym z dworców została bomba wysadzona. No, Ukraińcy liczyli, że wraz z przyjściem Niemców powstanie niezależna Ukraina. W 1941 roku, jak Niemcy weszli do Lwowa po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim, bardzo na to liczyli. Niestety tutaj jest sprawa bardzo przykra, że zdenuncjowali polskich profesorów we Lwowie, którzy zostali na wzgórzach wóleckich rozstrzelani. Polska inteligencja, profesorowie lwowscy. Mieliśmy wystawę na ten temat w Poznaniu. W Gnieźnie jest na terenie UAM, UAM ma filię w Gnieźnie, jakiś tam jest wydział i jest tablica poświęcona tym profesorom imiennie. Ale jeszcze, bo chcę wrócić do właśnie tego pojednania i tych prób, ale bez tego tu wprowadzenia to będzie niepełne. No i te rzeczy, które są znane, które działy się na Wołyniu, 100 tysięcy Polaków zamordowanych, do dziś niepochowanych. Straszne rzeczy, już tu nie, myślę, że widzowie i słuchacze są na tyle, wiedzą co tam było, że już nie będziemy tych strasznych rzeczy tutaj przypominać. Liczę, że ten konflikt z Ukrainą przemówi, że faktycznie przeproszą, bo niestety tych gestów, takich przeprosin ze strony Ukraińców było wtedy mało. Nie ma co ukrywać, kult Bandery, szczególnie na zachodniej Ukrainie, no kwitnie, są jego ulice.
No właśnie,
pomniki.
Wiesz co, jak można zrobić, żeby ukierunkować to, żeby ta Ukraina bardziej się budowała to na tożsamości Petlury i współpracy wtedy polsko-ukraińskiej?
Nie, społeczeństwo ukraińskie jest niepoinformowane i nie wie jakimi zbrodniarzami był Bandera i Szuchewicz.
Bo ono wie tylko o walce z Sowietami,
oni
tak?
No wiedzą bo... walce z Sowietami, że jeszcze tam z Niemcami, że chcieli swoje państwo, dlatego Polaków musieli w jakiś stopniu wysiedlić, ale nie wiedzą, jakie metody stosowali i kto właściwie Owen sponsorował. No jest mało takich, oprócz Petlury, osób takich kryształowych, które by mogły tymi patronami być. Dzięki temu konfliktowi na pewno się narodzą nowi bohaterzy i nowe postacie, które są dużo godniejsze, żeby je czcić i szanować i może...
Buduje się nowa tożsamość ukraińska,
tak, i
z drugiej strony też budują się polsko-ukraińskie relacje. Wyjdziemy z siedziby Radia Poznań, wyjdziemy do parku Wilsona i mamy pełno Ukrainek z dziećmi.
Nie, oczywiście nie ma co im ciągle wypominać tego, szczególnie tym ludziom zwykłym, bo co ta matka z dzieckiem jest winna, że nawet jej dziadek czy tam. A oni jak są za w naszej przedwojennej granicy, to oni nic nie są winni, nie? No, także nie uagalniam, wręcz przeciwnie, tam jeszcze podkreślę, że bardzo dużo Ukraińców także pomagało tym Polakom, kiedy Owen mordował. To tak, nawet dlatego polski rząd ustanowił Krzyż Wschodni bodajże 2 lata temu dla tych Ukraińców, którzy Polaków ratowali. Także to nie jest, że są wszyscy źli. No natomiast no, trzeba podkreślić, że władze Ukrainy w ostatnich latach nie robiły nic, wręcz przeciwnie, popierały ten kult Bandery. Liczę, że przez tą sytuację wojenną odejdą od tego.
No mówił o tym prezydent Zełenski, że na początku jego kontakty choćby z prezydentem Andrzejem Dudą nie były aż tak bliskie jak są teraz, że te trudne sprawy przeważały, a że dzisiaj zaczyna to wyglądać zupełnie inaczej.
Są w kraju rachunki krzywd, ale krwi nie odmówi nikt. No w sytuacji zagrożenia widać, że ponad podziałami można działać i to jest ważne. Ten naród był rozbity na dwa właściwie, a ta sytuacja go scementuje.
No widzimy to, kiedy chociażby bombardowany jest Charków, tak? Charków, gdzie było tyle ludności rosyjskojęzycznej.
Większość była rosyjskojęzyczna, to było duże miasto, bo prawie 3-milionowe, a się broni, stawiają twardy opór i walczą o bycie w Ukrainie.
Repatrianci, to słowo było często powtarzane po II wojnie światowej. Polacy wysiedlani i trafiający no najwięcej na przykład do Wrocławia, czy w Lubuskie, czy do Gdańska, ale także do Poznania. Jak wygląda, jaka jest jakby geografia, którą wasze towarzystwo zna i stara się na rzecz tej tożsamości działać?
My grupujemy osoby głównie z trzech województw, czyli z dawniejszego lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z trzech południowo-wschodnich województw przedwojennej Rzeczypospolitej, które obecnie w całości leżą na terenie Ukrainy. Oprócz nas działa także Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które tych północnych kresowian grupuje. Nasi tutaj z naszych stron, jak ja to mówię, głównie się jechali na tereny opolskie, wrocławskie, zielonogórskie. Ten kierunek południowy był. Jeżeli chodzi o miasto Poznań, Poznań był miastem zamkniętym dla kresowian, gdyż to był tak, po pierwsze, był mocno zniszczony Poznań. No tak się do dzisiaj nie wie, bo mówi się, że były tylko walki o Cytadelę i w okolicach Starego Rynku, ale jednak Poznań był dość mocno zniszczony, bo te walki były także na Górczynie, były. Dworzec był całkowicie zniszczony. No Śródmieście to już Święty Marcin, to tam były wypalone ruiny. A to jest jedna rzecz, dlaczego Poznań był zamknięty dla repartiantów. że były też plany przebudowy Poznania po wojnie, no i potrzeba było dużo domów wyburzyć, a nie żeby je zasiedlać. No i Poznań był dość ważnym garnizonem wojskowym. Tu później były przez to te wszystkie szkoły wojskowe, była szkoła kwatermistrzowska, pancerniaków. I dlatego kresowianie do Poznania kierowani bezpośrednio nie byli. Ale był Poznań takim punktem etapowym, bo już na niektóre miejscowości Wielkopolski kresowianie trafiali. Wtedy jeszcze Gorzów podlegał pod województwo poznańskie, dlatego tam był kierunek. Piła, która była rozczaskana prawie że gorzej jak Warszawa, bo w 90%. Tam też kierowano transporty. Ale nie wszyscy wyjechali. Wyjechała większość, ale nie wyjechali wszyscy. We Lwowie zostały osoby, które uznały, że należy zostać, żeby ratować polskość. To naprawdę wielkie osoby. Profesor Gębarowicz, który został, żeby ocalić resztki Ossolineum. Z Ossolineum polega sprawa, że do Polski miała trafić, do Wrocławia. Ale no, dyskusja. Ruscy nie chcieli za mocno Ossolineum oddać. Komisja międzypaństwowa. Nie? No i ten profesor powiedział, on zostaje na straży. I do śmierci w latach bodajże 70. został. Zostały panie, na przykład siostry Zappe, zmarłe parę lat temu, które prowadziły potajemnie naukę języka polskiego. Pani Zamojska, ze hrabiowskiego rodu, która prowadziła Dom Polski. Ci ludzie naprawdę mieli ciężko i starali się naprawdę dużo zrobić. Jeszcze powiem, że o duchowieństwie. Także no, podporą polskości na Kresach Wschodnich był Kościół katolicki. To nie ma co ukrywać i wtedy nawet gdzieś na wioskach to tak nie było. Ja jestem Polak, ty jesteś Ukrainiec. Ty chodzisz do cerkwi, tam się modlisz. To jesteś taki, a ja do kościółka tutaj, do katolickiego. Tam gdzieś na prowincji ludzie nie mieli takiego rozeznania, nie? I trochę duchowieństwa także zostało. Cały czas była czynna katedra, tam ksiądz Kiernicki, bo arcybiskup lwowski Baziak wyjechał, on potem do Krakowa i zmarł. I w Lubaczowie była resztówka archidiecezji lwowskiej. I został w Złoczowie, to jest na pograniczu województw lwowskiego i tarnopolskiego, ksiądz Cieński. O dziwo nie został wysiedlony. Podobno opatrzył jakiegoś tam rannego. No ksiądz nie patrzy, kto jest ranny, nie? Czy to jest gestapowiec, czy coś. Jest ranny, należy mu się pomóc. Opatrzył jakiegoś pułkownika NKWD. I miał taki parasol ochronny nad własną działalność. I został wyświęcony potajemnie przez prymasa Wyszyńskiego na biskupa. I był najwyższą rangą wtedy na terenie Ukrainy. I po różnych kościołach kościoły były zamykane, grupy były prześladowane. Naprawdę ten czas, bo komuny tak zwanej, szczególnie te lata pierwsze po wojnie, lata 50., 60., dopóki aż Chruszczow nie doszedł do władzy, były naprawdę dla tych ludzi ciężkie. Nie, mówi się o wywózkach na Sybir, że jak Sowieci wkroczyli w 30 roku, zaczęły się wywózki na Sybir. Po wojnie tych ludzi, co tam zostali, także wysyłano na Sybir. To dopiero jak Stalin umarł w 53 tych ludzi zaczęto wypuszczać.
Dzisiaj słyszymy o wywózkach Ukraińców, bo człowiek pomyślał, że no wszystko może wróci, ale chyba jednak wywózki nie wrócą. Okazało się, że wróciły, a my chyba w ostatnich latach wreszcie zaczęliśmy sprowadzać trochę więcej Polaków, między innymi z Kazachstanu, którzy trafiają do Polski, znajdują jakąś pomoc od swojej ojczyzny. Jak ty to widzisz?
No jest ciężko. Ciężko z tym, samorządy, tutaj to jest karygodne, ja uważam, trzeba podkreślić, że samorządy w większości nie chciały przyjmować tych repartiantów z Kazachstanu i z tamtych republik. Było to kłopotliwe. Jest wielkim wydarzeniem postać pewnej pani Martens bodajże, która została odznaczona Orderem Orła Białego, która wykupiła PGR gdzieś tam na Lubuskim, i przekazała go wyremontowała na całość dla ludzi z Kazachstanu. No, tutaj samorządy się nie popisały, bo teraz widać, że można było pomóc. Można było tym ludziom pomóc, ale nie wiem, jakiś może brak kontroli, może niechęć do wykonywania w ogóle jakichś poza wyznaczonymi działań powodowało, że dosłownie pojedyncze osoby z tego Kazachstanu były ściągane.
Dzisiaj już jest tego trochę więcej. Dzisiaj to są ludzie już często bardzo starzy, którzy do Polski trafiają.
Tak, ale też są ich rodziny. No Niemcy sprowadzili swoich wszystkich stamtąd, bo tam byli także zesłani dużo Niemców, tak zwanych Wolgadeutsch, którzy tam już te tereny zamieszkiwali dawniej, to Niemcy wszystkich swoich ściągnęli. Natomiast jeżeli chodzi o nas i tutaj już bez względu na jakiekolwiek tam ugrupowania polityczne, to ten temat no, był słabo. Tutaj po 89 się w tym zakresie nie popisaliśmy specjalnie.
Od powietrza na wichrze wskos prutego twarzą, od ognia, kiedy nocą odejść ci go każą, od tajki, co do kolan moczarem namaka, od urwanej podeszwy skradzionego chlebaka. Wybaw nas, Panie. Od tundry twarzą w niebo, leżącej na wznak, od zmory białych nocy, od komarzy chmłak, od nagłych, a niespodzianych wymarszów ponocnych, od świtów połowianych i zmroków popielnych. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny.
Niebawem organizujecie Dni Lwowa. Jakie są plany, co w ramach tego będzie można w Poznaniu i nie tylko zobaczyć?
No to będzie duże wydarzenie. To są jubileuszowe, już 25 Dni Lwowa w Poznaniu. Co będziemy w ramach Dni Lwowa organizować? Będzie piknik lwowski połączony z zespołami muzycznymi w parku na terenie osiedla Kopernika w miesiącu czerwcu. Występować będą zespoły kresowe z kraju, między innymi Jastrowiacy z Jastrowia koło Piły, którzy mają... Cała wioska została przesiedlona z Bukowiny tam i mają piękny zespół ludowy. Będzie nowość. Dzieci poznańskich szkół wystąpi chór uchodźców wojennych z repertuarem polsko-ukraińskim mieszanym. Oprócz tego będzie tam poczęstunek, gry i zabawy dla młodzieży. Można będzie wydawnictwa nabyć, zobaczyć, zapoznać się z naszą działalnością. Oprócz tego robimy wystawę w miesiącu wrześniu. Będzie wystawa fotografii Lwowa współczesnego. Współczesnego na tą chwilę. No, mam nadzieję, że do września ten stan się tam nie zmieni. Bo ona będzie prawdopodobnie w Poznańskim Zamku. To oczywiście tutaj przez Radio Poznań, mam nadzieję, ta informacja także będzie. I wydawnictwo, o którym już wspominałem, wysiedlenie zwane repatriacją, ponad 100 stron, wspomnienia naszych członków, którzy stracili wszystko i z walizką, tylko tak jak dzisiejsi uchodźcy, tak tamci musieli wszystko zostawić. Natomiast oprócz tego działania, co tydzień, w Poznańskim Zamku, pokój 336, trzecie piętro, odbywają się spotkania. Może przyjść każdy. Kawa, herbata, luźne spotkania towarzyskie, są wykłady, puszczamy filmy. Wszystkie osoby, które są zainteresowane historią i teraźniejszością kresów południowo-wschodnich, bez względu na wiek, bo do nas przychodzą i osoby młode, i osoby starsze, zapraszamy od godziny 16, w każdą środę jest biuro czynne.
Chór uchodźców tak. To już jest jakaś inicjatywa związana z tym, co się dzieje teraz, tak?
Tak, to jest propozycja złożona przez nasze towarzystwo do szkół poznańskich. znalazł się pan, Ukrainiec, który bardzo wdzięczny jest takiej inicjatywie i on to poprowadzi. I szkoły zgłaszają młodzież chętną tam występować. I teraz będą próby, bo już no, termin jest już bliski, bo niecałe 2 miesiące. A może w przyszłości będzie występował gdzieś jeszcze. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że inicjatywa jest bardzo ciekawa. I te dzieci także będą miały może jakąś odskocznię i okazję się pokazać, zaśpiewać. No, dla dziecka jest ważne to.
No, ja byłem z synem w parku Wodziczki, no i te dzieciaki tak, no, nie do końca jest dla nich normalna relacja z kimś, kto nie mówi w ich języku zarówno.
Ale dzieci się szybko uczą także.
Szybko się uczą, bo w piłkarzyki na przykład zaczęli grać.
I na korzyść naszych dzieci, bo też nauczą się podstaw ukraińskiego.
Igor Meger był moim gościem dzisiaj.
Dziękuję.
W wywiadzie z chuliganem część opowieści o tym, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, czyli losy Polaków i opowieść kresowa o kresowym dziedzictwie strasznie ważnym dla polskiej kultury, które było częścią zupełnie jej fundamentu. To jest także przedmiot zainteresowania programu Wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.